Z wielką przyjemnością witam już w naszym studio Adama Bieleckiego, naszego znakomitego wspinacza himalaistę. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry Państwu, cześć.
Święta Bożego Narodzenia przed nami to jest taki bardzo, bardzo szczególny czas dla większości ludzi. Czy dla Ciebie, który wykonujesz bardzo szczególny zawód i uprawiasz bardzo szczególny sport, te Święta Bożego Narodzenia też mają taki wymiar rodzinny bardziej?
No tak, myślę, że to są bardzo szczególne święta w naszej kulturze. Jako dzieci zawsze najbardziej czekaliśmy właśnie na tą gwiazdkę i tradycyjnie w mojej rodzinie był to czas właśnie spędzany wspólnie i to często nie tylko w gronie tej najbliższej rodziny, ale też szerzej rozumianej. I staram się kultywować tę tradycję, także wokół tych świąt obudowujemy często wyjazdy. Były takie sytuacje, że staraliśmy się przesunąć powiedzmy o te kilka dni termin wylotu po to, żeby jeszcze spędzić święta z rodziną, ale też pamiętam takie święta, gdzie wigilię zrobiliśmy dzień wcześniej, jakby oszukaliśmy czas i całą ceremonię przesunęliśmy jakby o jeden dzień, bo właśnie w samą wigilię akurat tak poukładały się loty, że leciałem na jakąś kolejną wyprawę.
A zdarzało ci się gdzieś pod namiotem spędzać święta?
Tak, zdarzyło mi się kiedyś z Jackiem Czechem spędzać wspólnie święta. No i też wiadomo, że nawet jeżeli jesteśmy gdzieś na końcu świata, to staramy się mieć jakiś mały symbol, czy to choinkę, czy to jedną bombkę, czy to zjeść jakąś tradycyjną potrawę, żeby w jakiś sposób, chociaż mentalnie, być w tym czasie z bliskimi.
Studiowałeś w Krakowie psychologię. Czy te studia w jakiś sposób pomogły ci też w uprawianiu twojego sportu? Bo to jest chyba bardzo samotny rodzaj aktywności.
Wiesz, to jest tak naprawdę bardzo trudne pytanie, bo moja odpowiedź powinna brzmieć, czy brzmi, mam nadzieję, że tak. Natomiast bardzo trudno jest odseparować, jaka część mojej osobowości wynika z tego, że jakby skończyłem te, a nie inne studia, a jaka część z tego, że po prostu jestem, jaki jestem. No tak sobie myślę, że studia psychologiczne dały mi pewne rozumienie złożoności ludzkich zachowań, czy też mechanizmów rządzących naszymi emocjami. No i mam nadzieję, że to w takich trudnych warunkach górskich pozwala mi się lepiej dogadywać z partnerami, lepiej zarządzać też własnymi, bardzo silnymi emocjami. No, ale z drugiej strony też jestem tylko człowiekiem, więc zdarza mi się być sfrustrowanym albo wkurzyć. Więc mam nadzieję, że w jakimś tam stopniu mi to pomaga, a w jak dużym bardzo trudno mi byłoby to określić.
Co się dzieje w głowie człowieka, który przez tyle godzin jest poddany tak ekstremalnym warunkom, z jakimi ty miewałeś do czynienia?
No człowiek to jest takie niezwykłe zwierzę, że do wszystkiego potrafi się przyzwyczaić i to jest, myślę, że taka bardzo wyjątkowa cecha naszego gatunku. Wystarczy popatrzeć, przecież zasiedliliśmy prawie każdy możliwy obszar naszej planety i do zimna, do bólu, do cierpienia, do głodu. Przynajmniej okresowo no, można się przyzwyczaić, czy można je znosić z godnością w imię realizacji jakiegoś wyższego celu, który sobie zakładamy. Ostatnio rozmawiałem z moim kolegą, świetnym wspinaczem, instruktorem alpinizmu Damianem Granowskim i o tym, co jest najważniejsze, jakby u takiego wspinacza zimowego i zgodnie stwierdziliśmy, że być może najważniejsza jest taka umiejętność cierpienia w milczeniu i z godnością, ażeby nie obciążać swoich współtowarzyszy przygody swoim narzekaniem, bo jeżeli jest zimno, to jakby wszyscy wiedzą, że jest zimno, bo wszystkim jest tak samo zimno, ale jeżeli mamy jednego takiego kłapouchego w grupie, który nam cały czas oznajmia, jak to jest zimno, no to nie dość, że nam jest zimno, to jeszcze musimy słuchać marudzenia tego kłapouchego, więc no myślę, że taka właśnie wytrwałość, umiejętność znoszenia z godnością i w milczeniu trudów podróży, no to jest taka ważna cecha, żeby też w tych górach, w tych trudnych warunkach sobie radzić.
Ja myślałam, że wy lubicie to zimno.
Ja myślę, że lubimy to po prostu nie jest adekwatne określenie. Aczkolwiek muszę też powiedzieć, że dużo łatwiej mi znieść ekstremalnie niskie temperatury niż ekstremalnie wysokie i może to jest taka kwestia osobnicza. Rzeczywiście w takich bardzo ciepłych krajach, do których też mi się zdarzało zawitać, no to bardzo wysoka temperatura jeszcze połączona z dużą wilgotnością powietrza, no to są warunki, w których mi jest bardzo ciężko funkcjonować i na pewno nie funkcjonuję na 100% swoich możliwości. Natomiast jest coś takiego, że jak jest zimno, to po prostu można się cieplej ubrać i ja jestem w stanie funkcjonować bardzo efektywnie. Nawet w sytuacji, kiedy jest mi trochę za zimno. Co więcej, w momencie, kiedy uprawiając sport zaczynam się przegrzewać, to absolutnie strajkuję, staję natychmiast i jest to absolutnie powód do tego, żeby się zatrzymać, ściągnąć coś, poprawić wentylację i nie umiem działać na takim przegrzaniu. Natomiast jak jest mi tak troszeczkę za zimno, to przynajmniej mnie to motywuje do większego wysiłku, który rozgrzewa i to, że marznie mi jakaś część ciała przez długi czas, czy jest mi trochę za zimno, to nie jest to dla mnie tak duży komfort, jak na przykład to, że jest mi za ciepło.
Ale uciekłeś przed odpowiedzią na pytanie, co dzieje się w głowie, kiedy na przykład wspinasz się, jest naprawdę ekstremalnie ciężka ściana na przykład, wiesz, że jest jakieś zagrożenie, że coś poleci z góry, czujesz, że może być trudno, że coś się nie uda i jak udaje ci się odcinać myśli, które no, muszą bombardować, muszą atakować?
Wiesz, no i to jest chyba właśnie, dotykamy czegoś, czego rzadko się udaje dotknąć, ale moim zdaniem to jest jakby takie sedno sensu uprawiania tego wspinania, bo właśnie ta umiejętność zapanowania nad tymi myślami, które bombardują twoją głowę i skoncentrowania się na tu i teraz i to maksymalizowanie efektywności swojego tutaj przemieszczania się w tej skale jest tutaj priorytetem i tak naprawdę w tych najpiękniejszych momentach, tych momentów, których ja jakby szukam na każdej kolejnej wspinaczce i nie zawsze, nie każda wspinaczka obfituje w takie momenty. Nie jest łatwo ten punkt osiągnąć, ale rzeczywiście ten moment, kiedy my wychodzimy poza strach, to co jest na dole, te spadające kamienie i koncentrujemy się tylko na tym, żeby jak najlepiej wykonać to zadanie, które jest przed nami, to jest taki stan, który się wymyka słowom i czasami mówię o tym, że to jakby przestajemy się wspinać, a stajemy się tym wspinaniem. To jest bardzo piękny, taki oczyszczający stan i dający też takie poczucie siły, tak? W momencie, kiedy my bardzo się przecież boimy, ale potrafimy zapanować nad tym strachem i nie jakby nie odczuwać go, tylko pomimo tego, że go odczuwamy, to jednak zrealizować jakiś cel, który sobie postawiliśmy, no to myślę, że daje nam dużo takiego poczucia satysfakcji, kompetencji, spełnienia, świadomości tego, że strach niekoniecznie jest czymś złym i dopóki on nas nie paraliżuje, to możemy go potraktować jako swego rodzaju wręcz atut, tak? Bojąc się, my zwiększamy naszą uważność. Jesteśmy bardziej ostrożni. To nie chodzi o to, żeby się nie bać na wspinaniu, no tylko chodzi o to, żeby ten strach nas może bardziej wzmacniał niż osłabiał. Ja zawsze powtarzam, strach jest naturalnym elementem tego, co robimy. Kwestia jest tego, jak my na niego reagujemy, co my z tym strachem zrobimy.
To ten stan umysłu, jaki się osiąga właśnie w takich momentach, jest tak uzależniający, czy realizacja celów, które zawsze kolejne pojawią się na horyzoncie? Bo chyba nie ma takiego stanu dla wspinacza, dla himalaisty, kiedy powie sobie, no dobra, zrobiłem wszystko, co sobie założyłem, zrealizowałem swoje życiowe cele, mogę teraz usiąść przed kominkiem i pisać wspomnienia.
Wiesz, jakby dla mnie wspinanie nie jest tylko sportem, nie jest hobby, jest stylem życia tak naprawdę. I teraz zamknięcie czegoś, co przyjąłem jako styl swojego życia w jednym uzasadniającym zdaniu, no jest niemożliwe, nie? I jakby jest cały szereg powodów, dla których ja kocham to wspinanie. Jest jakby szereg jego aspektów, czy to aspekt estetyczny, czy międzyludzki, ten wymiar partnerstwa, czy duchowy, mistyczny wręcz, czy też taki aspekt eksploracyjny, sportowy. Jeszcze pewnie parę takich czynników mógłbym wymyślić. One wszystkie są ważne i teraz te wspinaczki, czy różne przygody w górach, one jakby różnią się tymi komponentami, tak? Czasami wspinaczka jest łatwa, miła i przyjemna w pięknym, słonecznym dniu. Radość z takiego wspinania jest olbrzymia. Satysfakcja już nie tak duża, no bo przecież nic trudnego nie zrobiliśmy, a z kolei innym razem walczymy o przetrwanie i wszystko idzie nie tak, ale udaje nam się osiągnąć cel, no i wtedy trudno mówić o radości, tak, jeżeli byśmy zmarznięci i głodni, ale za to satysfakcja z tego, że osiągnęliśmy nasz cel, jest dużo większa, więc to wspinanie może być bardzo różne i chyba to, co mnie w nim najbardziej zachwyca, no to właśnie ta różnorodność, tak? To, że nie ma dwóch takich samych dróg wspinaczkowych. To trochę jak z szachami, tak? Nie mamy dwóch takich samych partii szachów. I na wspinaniu każda kolejna droga, każda sekwencja przechwytów będzie trochę inna. W związku z czym ten sport nie przestaje zaskakiwać i regularnie niesie mi coś nowego, z czym trzeba sobie poradzić. A jeżeli my sobie radzimy z trudnościami, to myślę, że to jest cenna i dobra umiejętność. Ja myślę, że w ogóle współczesnemu człowiekowi czasami może właśnie brakuje takiego zmęczenia i odrobiny cierpienia, które pozwala najzwyczajniej w świecie docenić te wszystkie dobra naszej cywilizacji, których my często nie doceniamy.
Wracamy do rozmowy z Adamem Bieleckim. Po ostatniej wyprawie w Karakorum mówisz, chociaż nie zrealizowaliśmy celu głównego wyprawy, to wracamy z niej cało i zdrowo oraz jako przyjaciele, tu mówisz o swoim partnerze, z którym odbyłeś tę wyprawę, a to jak sądzę jest najważniejsze. Odnoszę wrażenie, że tak z każdym rokiem coraz bardziej pokorniejesz i tak coraz cieplejszym człowiekiem się stajesz.
Nie wiem, co mam odpowiedzieć. Myślę, że to dobrze, jeżeli z wiekiem dojrzewam, bo tak chyba powinno być. Aczkolwiek tak zwykłem mówić już od lat, że jakby wyprawa udana to jest ta wyprawa, z której wracamy cało i zdrowo przede wszystkim, po drugie jako koledzy i przyjaciele, a po trzecie dopiero z sukcesem, tak? Czyli z tym zdobytym szczytem. Pewnie jest coś w tym, że z wiekiem łatwiej mi jest przyjąć decyzję o porażce, o niezrealizowaniu celu. Może bardziej postrzegam wspinanie jako pewien proces, tak? Jako całość, a nie skupiam się tak bardzo na efekcie, czyli samym tym osiągnięciu sportowym. I to widzę zarówno podczas realizacji wypraw, jak i na moim takim wspinaniu codziennym czy treningowym. Rzeczywiście chyba się trochę uspokoiłem z wiekiem. Kiedyś musiałem być pierwszy na sektorze wspinaczkowym i nawspinać jak najwięcej dróg. I to, czy one były wystarczająco trudne, miało dla mnie istotne znaczenie. A rzeczywiście z wiekiem nauczyłem się też czasami może bardziej w zrelaksowany sposób cieszyć się tym wspinaniem. I o ile cały czas potrafię przycisnąć i mam w sobie takiego pazura i motywację, to też potrafię po prostu się cieszyć na przykład łatwą drogą albo nie denerwuję się, że ktoś chce wyjść na to wspinanie później i trochę dłużej pospać, a kiedyś byłoby to dla mnie nie do zniesienia.
To opowiedz trochę o tej wyprawie z Louisem Rousseau.
No ta wyprawa jest przykładem tego, że jednak czasami bardzo ciężko mi sobie poradzić ze swoimi emocjami. Mówię, że z wiekiem łatwiej mi jest zawrócić, a na tej wyprawie było mi bardzo trudno się wycofać z realizacji tego celu głównego naszej wyprawy, bo był to cel dla mnie bardzo atrakcyjny.
Czyli?
Próbowaliśmy wejść na Dziewiczy, nienazwany szczyt o wysokości około 6,5 tysiąca metrów. Bardzo ładna góra. O takim pięknym, trójkątnym kształcie. Drogę, którą próbowaliśmy wytyczyć, miała idealną linię, taką prostą linię wiodącą od podstawy do szczytu. Natomiast po drugim biwaku w ścianie mój partner miał, mówiąc wprost, dość. Było mu za zimno, przez noc sypały się na nas lawiny pyłowe, które jakby doszczętnie już wyprały go z motywacji. Ja kolejnego dnia chciałem kontynuować tą wspinaczkę, no i nagle się tutaj rozjeżdżamy i pogodzenie się z odwrotem i nierealizacją celu, który moim zdaniem był w naszym zasięgu, na tamtą chwilę było dla mnie bardzo trudne. I znowu pewnie...
No dobra, ale kłóciliście się trochę o to, że ty jednak parłeś, bo jednak ten wilk w tobie jest.
Udało mi się do niego nie nakrzyczeć, chociaż emocje były bardzo silne, żeby się wyładować, no bo z jednej strony zdaję sobie sprawę, że dla niego przecież to też nie jest łatwa sytuacja, tak? Zawodzi swojego partnera, tam chce kontynuować, ja nie jestem w stanie. muszę schodzić, więc jakby tak sobie to też tłumaczyłem. A po drugie, jak rozpoczęliśmy już zjazdy i był 30 metrów pode mną i nie mógł mnie słyszeć, to wyciągnąłem kamerkę i nagrałem taki sfrustrowany filmik. Wyżaliłem się, że w ogóle jak to tak? Zdając sobie sprawę, że to, co nagrywam, jest pewnie materiałem nieemisyjnym, ale pomyślałem, że chcę mieć zapis tej emocji. Tak, dla siebie. Tej gorącej, żywej emocji. No bo my też chodzimy po tych górach po to, żeby poznać samych siebie, przynajmniej ja. I dla mnie jakby przeżycie też tej frustracji i zatrzymanie tego w sobie, nie wyładowanie się na partnerze, co przecież nic nie da, no też było swego rodzaju wyzwaniem. Mimo, że tutaj ta psychologia mi choć trochę pomaga, bo z wyprawy tej wróciliśmy jako przyjaciele. I rzeczywiście po zejściu do bazy ja w nocy spać nie mogłem. Myślę sobie, jak tu w ogóle ten, przecież no, wkurzony jestem. No, ale ten Luis, fajny chłopak, źle nie chciał. Pamiętam, że sobie w nocy robiłem notatki, o czym ja z nim mam porozmawiać i jak to zrobić. No i jakby kolejnego dnia wystawiliśmy sobie dwa krzesełka, mówimy, musimy porozmawiać. Siedliśmy i szczerze porozmawialiśmy, oczyściliśmy tą sytuację, wytłumaczyliśmy sobie wszystko, co trzeba. I mam poczucie, że wyszliśmy też jakby z tej próby, no, zwycięsko, tak? Zachowaliśmy się jak ludzie i jak przyjaciele i ze zrozumieniem podeszliśmy do tych wzajemnych emocji. No i to jest ważne, tak? Bo moglibyśmy się na siebie, nie wiem, obrazić i powiedzieć, że no to ja już nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, a zupełnie tak nie jest. I też znowu kolejna rzecz, którą chciałem zaznaczyć, że może kiedyś byłoby mi bardzo przykro, że nie udało się na tą górę wejść, a dzisiaj myślę sobie o tym, że byłem w przepięknym miejscu i to jest olbrzymi przywilej. Byłem w miejscu, w którym było przede mną kilka, może kilkanaście osób w historii. Zobaczyłem piękną dolinę, wszedłem na dwa fazie aklimatyzacyjne, zdobyliśmy dwa dziewicze, nienazwane wierzchołki, jeden sześciotysięczny, jeden wysoki pięciotysięcznik. Przeżyłem przygodę himalajską tak, jak wyobrażałem sobie, że ta himalajska przygoda powinna wyglądać, bo to był Himalajzm uprawiany w stylu sprzed 30 lat. Współczesny himalaista o strajkach tragarzy to czyta w książkach. Tak? Dzisiaj jest duża infrastruktura wokół tych wypraw. Organizacją takiej wyprawy zajmuje się agencja. No a my działaliśmy w miejscu, w którym nie działają żadne wyprawy. Ciężko było skompletować w ogóle zespół tych tragarzy. Oni nie wiedzieli, którędy ścieżka do tej naszej bazy przebiega. Nie mieli wyznaczonych wcześniej miejsc odpoczynkowych, więc nawet dla naszej karawany była to wyprawa. Spośród kilku, no mieliśmy chyba 32 tragarzy, no i tylko dwóch z nich kiedykolwiek odbyła wcześniej tą podróż w górę doliny, którą wędrowaliśmy. I to wszystko jakby składa się na pełnię doświadczenia, jaką była ta wyprawa. A cóż, że nie było tej wisienki na torcie i że nie wytyczyliśmy drogi na jeszcze trzeci dziewiczy szczyt. No może tak chcieć już pełnego sukcesu, to zbytnia zachłanność. Ja jakby cieszę się, że mogłem tak być, mogłem tam przeżyć, mogłem się wiele nauczyć i no i że dalej z Luisem jesteśmy kumplami.
Powiedziałeś, że kiedyś byłoby ci przykro, ale byłoby ci przykro, czy byłbyś wściekły? Bo to nie to samo.
Trudniej byłoby mi sobie poradzić z tym doświadczeniem, zaakceptować. Pewnie byłoby we mnie więcej takiej złości czy frustracji może. A teraz podchodzę do tego z większym spokojem.
W Radiu Kraków dzisiaj spotykamy się z Adamem Bieleckim, himalaistą. Czy tobie kiedyś zdarzyło się, nie chcę użyć słowa wymięknąć, bo to nie jest dobre słowo, ale przyznać, że nie masz siły kontynuować wyprawy? Bo z tego, co czytam o tobie, to zazwyczaj wybija się taka opinia, że ty byłeś zawsze jednym z tych najsilniejszych albo najsilniejszym w ekipie. Dlatego pewnie bardzo trudno jest dobierać sobie partnerów do wspinania, którzy są w stanie dotrzymać ci kroku.
Wiesz, jakby wielokrotnie się wycofywałem, zawracałem, stwierdzałem, że jest zbyt trudno, że jest zbyt niebezpiecznie, że ja już dalej nie chcę.
Okej, a reszta chciała dalej iść, czy...
No to tak to może, nie wiem, czy było
to,
tak,
to,
że
nie. To,
że to ja byłem tym pierwszym, który chce się wycofać. Nie wiem, nigdy w ten sposób na to nie patrzyłem. Rzeczywiście wspinacze himalaiści różnią się pod względem poziomu akceptowalnego ryzyka, tak? I ja uważam
się... wydolności organizmu.
Wydolnością i motywacją. Ja na pewno tą wydolność mam dużą. Motywację potrafię wzbudzić w sobie dużą i co chyba ważniejsze w przypadku tych długich wypraw, ja potrafię tą motywację długo utrzymać, bo jakby z motywacją początkową zawodnicy nie mają problemu, ale często po 2 miesiącach już tej motywacji nie mają. Jeżeli chodzi o akceptację ryzyka, to wydaje mi się, że mam dosyć wysoką, bo wiem, że są wspinacze, dla których to, co ja jeszcze akceptuję, to dla nich już jest nieakceptowalne, ale też spotkałem takich, którzy byli w stanie zaakceptować większe ryzyko niż ja byłbym w stanie zaakceptować i wtedy, kiedy oni mówili spróbujmy albo chodźmy, to ja mówiłem nie, dość.
A kto to był?
No Denis Urubko na przykład jest takim przykładem, gdzie ja powiedziałem, no nie no, w taką pogodę i ten to jest w ogóle bez sensu, a on chciał spróbować, a ja mówiłem nie, to nie ma sensu. Ale zdarzyło też mi się być takim hamulcowym. Podczas ataku szczytowego na Kanchenjunga wraz z Aleksem Chikonem i Dimą Siniewem. No to była taka sytuacja, że my wymyśliliśmy sobie, że nie dość, że wejdziemy nowym wariantem przez północną ścianę na tą Kanchenjungę, to jeszcze zejdziemy drogą normalną po południowej stronie, czyli dokonamy trawersu góry, co wiązało się z tym, że do ataku szczytowego ruszyliśmy z całym sprzętem biwakowym na ciężko. Od początku nie byłem entuzjastą tego pomysłu, ale zostałem przekonany przez kolegów. Po godzinie po wyjściu z ostatniego obozu już wiedziałem, że ten pomysł jest w ogóle bez sensu i że albo zostawimy te rzeczy, albo nie wejdziemy na szczyt. Ale nie udało mi się przekonać do tego moich kolegów. No, nie chciałem jakby sam się odłączać. W związku z czym zgodziłem się, żebyśmy spróbowali jednak na ciężko wejść na ten szczyt. No ale po kilku godzinach dla mnie było ewidentne, że ten szczyt jest tak daleko, a my jesteśmy tak wolni, że to się nie uda. I dyskutując z Aleksem, mówiąc mu, hej, człowiek, wieku, no tam jest za daleko, on mówi, że nie, do tej przełęczy to jest w ogóle tylko godzina. Ja mówię, no dobra, no to chodźmy jeszcze tą godzinę, ale jak nie będziemy za godzinę na przełęczy, to zawracamy. Okej. No i 4 godziny później Aleks mnie przekonywał, że w ogóle do tej przełęczy to jest jeszcze tylko 0,5 godziny. I to był ten moment, kiedy ja powiedziałem, nie Aleks, jakby to już, ja, jak chcecie, to idźcie sobie sami, ja schodzę, ja zawracam, bo albo nie przeżyjemy, albo się poodmrażamy, jakoś zejdziemy, ale jakby właśnie przekraczamy taką cienką granicę, gdzie jakby nie mamy kontroli nad tym, co się dzieje, jesteśmy za wolni, jesteśmy za wysoko, ja nie chcę. No i wtedy oni rzeczywiście jakby się zastanowili nad tym wszystkim. Zgrało się to szczęśliwie z łącznością radiową z szefem wyprawy, z Denisem Urubko, który też gorąco nas namawiał do tego, żebyśmy zawrócili. Chłopcy zdecydowali się na odwrót, zeszliśmy do bazy. No i też kończy się ta historia tak, że Aleks Chikon po chyba 3 dniach od zejścia przyszedł do mnie i mówi, ty Adam, ja w ogóle nie wiem, co ja miałem w głowie. Ja w ogóle dzięki za uratowanie życia i jakby dobrze, że
nie było kwasu.
Absolutnie nie było kwasu. Nawet może na tej górze, czy w trakcie zejścia tak, ale w momencie, kiedy ten mózg Aleksa się jakby dotlenił, to no, Aleks stwierdził, że w ogóle nie, no super Adam, dzięki i jakby dobra decyzja, fajnie, że zachowałeś zdrowy rozsądek, bo oni mieli euforię szczytową, tak? Oni mieli takie upojenie już bliskością szczytu, nierealistyczne myślenie o własnych możliwościach i taki stan też kilka razy w górach widziałem. I, no i w tej sytuacji udało mi się akurat wtedy prawidłowo zareagować.
A doświadczałeś też tego stanu?
Tak, doświadczałem też tego stanu. Rzeczywiście charakterystyczna dla mnie rzecz to jest to, że jak jestem pierwszy raz na wysokości około 6-6,5 tysiąca z niedostateczną aklimatyzacją, to objawia się to u mnie takim stanem lekko euforycznym. Czuję się właśnie taki na takim lekkim haju, nie wiem jak to nazwać. I to jest stan raczej przyjemny, tak? Oprócz tych takich negatywnych objawów choroby wysokościowej, jak przyspieszone tętno, męczliwość, często ból głowy, no to ten taki stan niedotlenionego mózgu i takiej lekkości jakby jest na swój sposób przyjemny i wiąże się też często w przypadku szczególnie braku doświadczenia, no, z takim nadmiernym optymizmem i to może być niebezpieczne.
A to jest uzależniające?
Czy to jest uzależniające? No pewnie te góry są uzależniające. Natomiast myślę, że znowu nie szukałbym takiego prostego wyjaśnienia, jak w przypadku, nie wiem, jakiejś substancji, od której my się uzależniamy i ten mechanizm jest bardzo...
No, to, co w mózgu się wtedy dzieje, gdzieś tam... Medycy to zbadali. Mhm. Działa to tak na zasadzie właśnie jakiejś substancji.
Tak, no jako psycholog zdaję sobie sprawę, że jakby kończy się to i zaczyna na dopaminie w pewnym stopniu. Natomiast ten mechanizm jej wydzielania i nagradzania się aktywnością górską jest bardzo złożony. I nie możemy powiedzieć, że my tam chodzimy dla ryzyka, nie? Albo my tam chodzimy po to, żeby wejść na szczyt. Albo jakby my tam chodzimy z wielu różnych powodów, które w różnej kombinacji występują i każda wspinaczka jest tak naprawdę inna i czego innego nam dostarcza.
Każda? Tak?
Myślę, że tak, tak. Ja kocham szachy i kocham wspinanie. I zawsze mówię, że właśnie dlatego, tak? Że nie ma dwóch takich samych partii szachów.
A gracie w szachy tam wieczorami tymi zmarzniętymi paluchami?
Mi się zdarza. No ja na każdą wyprawę biorę ze sobą szachy, więc jeżeli tylko znajdę partnera, który chce ze mną grać, to tak, ja gram w szachy w bazach, obozach i namiotach.
A co jeszcze robicie w tych bazach, namiotach, kiedy tak czekacie, aż się zaklimatyzujecie i będziecie mogli iść dalej?
No tak, no i jeżeli jesteśmy z odpowiednimi ludźmi, to ten czas, to jest tak naprawdę dobry czas, tak? Albo go spędzamy wspólnie, na rozmowach. I to są cenne, wartościowe rozmowy, bo w momencie, kiedy się siedzi na końcu świata w namiocie i na zewnątrz zimno, to jakby trudno gadać o pierdołach, za przeproszeniem. I jakby takie okoliczności, czy też to zagrożenie, które czyha, sprawia, że ludzie się otwierają, moim zdaniem. I na przykład ja jakby zawsze uważałem, że dla mnie jako osoby bardzo budujące było to, że na przestrzeni tych 30 lat spędzonych w górach miałem kontakt z masą fantastycznych osób, ale z bardzo różnych środowisk, w bardzo różnym wieku. I rzadka jest sytuacja, kiedy, nie wiem, 20-latek może sobie z 45-latkiem porozmawiać o związkach, o relacjach, o bardzo poważnych tematach. A ja miałem taką możliwość, że z bardzo ciekawymi osobami, mądrymi, często mogłem porozmawiać na tematy, przekroczyć tą barierę wieku, no bo przecież my w górach wszyscy jesteśmy na ty. Wszyscy jesteśmy na cześć. Nawet będąc w liceum, spotykając mojego nauczyciela, do którego w liceum musiałem mówić per profesorze, no to w momencie, kiedy byliśmy w Tatrach, to ja mówiłem mu na ty. A potem w szkole przestawiałem się znowu na panie profesorze, bo takie właśnie są góry, łamią te bariery. Więc rozmowa z drugim człowiekiem, no ale oczywiście ja też czytam, słucham muzyki. Też współcześnie pojawiła się możliwość ściągnięcia sobie jakiegoś serialu i pooglądania czegoś na telefonie. Komunikujemy się z bliskimi, którzy są w kraju. Odpoczywamy, można się... Zawsze narzekam, że szkoda, że na takiej wyprawie nie da się wyspać i najeść na zapas. Nie? Bo jakby są takie dni, że siedzimy w bazie, jest zła pogoda i przez tydzień nie ma kompletnie nic do roboty. To fajnie, że nie można tego wyspania wziąć ze sobą na dół, bo jednak tutaj jak człowiek zarwie dwie nocki, to i tak będzie niewyspany.
A u siebie jesteś bardziej tu, czy bardziej tam w górach?
No i to jest też pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Już wiele lat temu pogodziłem się z tym, że jestem skazany na takie rozdarcie. Jeżeli jestem tutaj na poziomie morza, to marzę o wspinaniu. Jak jestem w górach, to często marzę o czasie z bliskimi. I znowu, jak jestem w jakichś górach lodowcowych, to marzy mi się jakaś słoneczna, ciepła skała na plaży. A jak już się wspinam w tej ciepłej, słonecznej skale, to planuję jakąś kolejną wyprawę w zimne, lodowcowe góry i tak to się kręci.
Adam Bielecki, człowiek niespełniony. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
Chwilowo bywam spełniony i po to właśnie się wspinam.
I zapraszamy Państwa na spotkanie do Audytorium Maksimum 13 stycznia o 19:00, prelekcja Cel Eksploracja. Bo to cię teraz najbardziej kręci w górach.
Tak. Często moi kibice oczekują, że będę opowiadał o tych przygodach na najwyższych szczytach, na ośmiotysięcznikach, a ja sobie ostatnio uświadomiłem, że tak naprawdę większość swojego życia spędziłem w skałkach, w Tatrach, w Alpach, w górach niższych. I tak naprawdę dla mnie, dla mojej tożsamości jako sportowca, te przejścia na mniejszych górach, ale często wielkich ścianach na całym świecie, one są równie ważne jak te wejścia na ośmiotysięcznika, niektóre może nawet ważniejsze. I ta prelekcja opowiada właśnie o tej mojej stronie jako wspinacza technicznego, od lat zafascynowanego ideą zostawiania swojego śladu w przewodnikach wspinaczkowych, czyli właśnie to wytyczanie nowych dróg. To jest coś, co ostatnio bardzo mnie kręci. To niezwykle ekscytujące, że w XXI wieku wciąż są miejsca, gdzie człowiek jeszcze nie dotarł. Są szczyty, które są nienazwane i ta ekscytacja towarzysząca odkrywaniu nieznanego, to trochę jest dla mnie powrót do takich marzeń z dzieciństwa właśnie o byciu odkrywcą.
A nie masz takiego poczucia winy, też troszkę odpowiedzialności za to, że jesteś jednym z tych, którzy sprawiają, że no, zadeptaliśmy góry na świecie, bo pokazujesz innym, jakie to może być cudowne i wspaniałe, i potem te tabuny ludzi ciągną w Himalaje, w najwyższe.
No tak, to jest ten odwieczny paradoks podróżnika, który jadąc w dzikie miejsce, no, oczekuje tej dzikości, ale jednocześnie pojawiając się tam, jakby niszczy tą
dziewiczość.
Dzikość i tą dziewiczość, i już następny podróżnik nie będzie w stanie dotknąć tej samej materii, bo przez samo pojawianie się nas tam, my jakby zmieniamy to miejsce. Czy wiąże się to z jakimś poczuciem winy u mnie? Wiesz, no ja myślę, że dużo gorsze z perspektywy natury jest to, co się dzieje w chwili obecnej na szczytach ośmiotysięcznych, gdzie mamy do czynienia ze zmasowanym ruchem, który generuje tony śmieci, sprzętu, fekaliów. W tej sytuacji,
ale to przez takich jak ty.
W tej sytuacji ta nasza działalność, gdzie my działamy z jedną liną, z jednym namiocikiem, z minimalną ilością sprzętu, jakby pojawiamy się w tych górach i znikamy, znosząc wszystkie śmieci ze sobą, no to ten wpływ na tą przyrodę jest dużo mniejszy, mniej szkodliwy. A czy my wytyczamy ścieżki, które kiedyś zostaną zadeptane? Tak, myślę, że tak, że można w ten sposób na to spojrzeć. Natomiast ja za przywilej poczytuję sobie to, że właśnie mogę być tym pierwszym i że mogę jeszcze te miejsca niezadeptane znaleźć. Spokojnie, trochę ich jeszcze zostało, wszystkich nie zadeptam.